Na antenie witam bardzo serdecznie pana doktora Michała Skwarzyńskiego, specjalistę do spraw praw człowieka, adiunkta w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, panie mecenasie, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Pytanie, panie mecenasie, pierwsze, od którego rozpocznijmy naszą rozmowę. Czy Trybunał Konstytucyjny mógł orzec inaczej?
Tak naprawdę w świetle naszej konstytucji orzec inaczej nie mógł. To dla każdego prawnika była sprawa jasna, dlatego że jeżeli prześledzimy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które było dotychczasowe, dotyczące kwestii ochrony, początków ochrony życia ludzkiego, jak prześledzimy orzecznictwo międzynarodowych trybunałów, zwłaszcza Trybunału w Strasburgu, to dowiemy się, że tak naprawdę kwestie, jakiemu dobru dać pierwszeństwo, zawsze pozostaje to w kwestii danego państwa. Trybunał Konstytucyjny jest związany tym, co jest napisane w Konstytucji. Nasza konstytucja stoi na straży życia od poczęcia. To wynika chociażby z tych artykułów, które chronią macierzyństwo, gdzie wprost jest ujęte, że chroni się także dziecko przed urodzeniem. To wynika także z przepisów dotyczących samej istotę ochrony praw człowieka, która jest wprost w Konstytucji ujęta, którą jest godność człowieka. I Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę, mając do zbadania jedną z trzech przesłanek dekryminalizujących dokonanie aborcji w Polsce, nie miał wyjścia. Jest takie troszeczkę zmitologizowane przekonanie, że w Polsce aborcja jest legalna, co nie jest prawdą. W Polsce aborcja co do zasady jest nielegalna. I do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego były trzy przesłanki, które pozwalały na dekryminalizację, czyli na uchylenie się od odpowiedzialności karnej za dokonanie aborcji. To było oczywiście ochrona zdrowia i życia matki, to było to, że ciąża jest efektem czynu zabronionego. I trzecia właśnie przesłanka dotycząca ciężkich wad płodu. I ta przesłanka jest wątpliwa z bardzo prostej przyczyny. Ona nigdy nie będzie w stanie wytrzymać przy takiej redakcji, jakiej ona była zawarta w ustawie, konfrontacji z dobrem, jakim jest życie człowieka. Przesłanka była na tyle szeroko ujęta, że pozwalała na dokonywanie aborcji wobec dzieci, które mogły samodzielnie żyć poza ustrojem matki, które wady nie były wadami śmiertelnymi. No, tu najbardziej taki znany jest przykład zespołu Downa, ale są także zespoły, które powodują zdecydowanie mniejsze jak gdyby trudności w codziennym życiu niż zespół Downa. One także były przesłanką stosowania aborcji. I Trybunał Konstytucyjny, badając taki przepis, nawet jeżeli by stwierdził, że on pozwala zabić jednego człowieka, ale niezgodnie z Konstytucją, musiałby go uchylić. Bo przepis ma być napisany tak, żeby ochronić każdego. A w przypadku zespołu Downa na te 1000, powiedzmy, 110 aborcji wykonanych w 2019 roku, to chyba 447 były z powodu zespołu Downa. Więc no, niemalże połowa. Trybunał Konstytucyjny nie ma w takiej sytuacji absolutnie wyjścia, bo to, że nikt nie próbował zapisać tego w ustawie w inny sposób, powodowało, że Trybunał nie badał sytuacji tych najcięższych wad płodu, zbadał po prostu sytuację prawną, jaka jest na dany moment i na dany moment doszedł do słusznego, moim zdaniem, wniosku, że to zgodne z Konstytucją nie jest. Konstytucja, zresztą jak każdy system prawny, powinien chronić po pierwsze najsłabszych, a to są najsłabsi.
Panie mecenasie, dwa zdania odrębne. Sędziowie pan Leon Kieres i pan Piotr Pszczółkowski wyrazili zdania odrębne. Między innymi pan sędzia Pszczółkowski podkreślał bardzo mocno, że płód jest w całości uzależniony od matki, bo z punktu widzenia fizjologicznego nie może żyć poza jej organizmem. No i z tego względu można jego prawo według pana sędziego do życia ograniczać. Jak pan odniósłby się do tego zdania odrębnego?
Znaczy, w tym zakresie moim zdaniem pan sędzia Pszczółkowski nie ma racji. Nie ma racji dlatego, że to by w prostej konsekwencji oznaczało, że bycie człowiekiem jest uzależnione od technologii. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że 50 lat temu byśmy nie byli w stanie utrzymać ciąży, która by została przerwana, nie wiem, w 40 tygodniu. W tej chwili jesteśmy w stanie z punktu widzenia rozwoju medycyny uratować dziecko, jeżeli ciąża zostanie przerwana w 21 tygodniu. My dojdziemy w kwestii technologii medycznej do takiego stanu, że będziemy uratować w stanie każde dziecko na każdym etapie rozwoju ciąży. Inaczej rzecz ujmując, będziemy mogli przeprowadzić całą ciążę poza ustrojem matki. W inkubatorze, no oczywiście troszkę takie skrótmyślowe, ale będzie maszyna, która będzie pozwalała to zrobić. Jest tylko kwestia nie tylko technologii. Ci ludzie nigdy się nie urodzą. Nie będzie porodu. Prawda? Oni będą całe swoje życie prenatalne spędzą w maszynie. Czy to technologia decyduje, że ja jestem człowiekiem? Czy to komputer decyduje, że ja jestem człowiekiem? Bo dzisiaj ich nie mamy, ale one będą. To jest oczywiste dla każdego, kto patrzy na rozwój medycyny, że taki stan rozwoju medycznego osiągniemy. To nie to decyduje, że ja jestem człowiekiem, że my mamy dzisiaj taką technologię, że jesteśmy w stanie uratować 21 tydzień, tylko jaki stan faktyczny zastany. Technologia jest wtórna. To nie będzie maszyna decydowała o tym, że komuś przyznajemy tę wartość bycia człowiekiem, te konsekwencje bycia człowiekiem, czy też nie. Proszę też zwrócić uwagę, że możemy mieć sytuację, którą ja zawsze podaję też na zajęciach, jako taką przykładową wręcz, że będziemy mieli dwójkę bliźniaków. Jednego z powodów medycznych trzeba będzie z ustroju matki wyjąć i ratować jego życie poza ustrojem matki, a drugi będzie w łonie matki. Jeden będzie właśnie w tym inkubatorze, nigdy się nie urodzi, a drugi będzie donoszoną ciążą. Czyli godność jest różna, czy jeden jest człowiekiem, drugi nie jest. Jeżeli będziemy budować jakiś system wskazywania terminu, od kiedy się jest człowiekiem, to znowu komputer będzie decydował, że już osiągnąłem pewien etap i można mnie uznać za człowieka, czy też nie, bo to jest 14 dzień, bo to jest któryś dzień. To są rzeczy, na które nikt tak naprawdę nie chce odpowiedzieć, propagując aborcję, a to jest fundament, od którego należy zacząć, bo nie można aborcji zamykać tylko i wyłącznie na zagadnieniu skrzywdzonej kobiety. I oczywiście, żeby była jasność, tym kobietom należy współczuć, bo tak naprawdę aborcja jest w interesie mężczyzn, tych mężczyzn niedojrzałych. I to oni tak naprawdę w zasadniczej części korzystają z aborcji, a nie kobiety. Trzeba podnosić wartość tego, kto się nie może bronić. A tym kimś, kto się nie może bronić, jest to dziecko. I w jego interesie należy zawsze podkreślać jedną rzecz. My nie jesteśmy w stanie, jak ktoś twierdzi, że jest, to kłamie, z całą pewnością stwierdzić, że to nie jest człowiek. Bo nauka na to pytanie nie jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć, od kiedy się jest człowiekiem. To wszystko są tak naprawdę spekulacje. I in dubio pro vita humana, na korzyść życia ludzkiego należy wszystkie takie wątpliwości zawsze rozstrzygać. I dlatego pan sędzia Pszczółkowski po prostu nie ma racji. Dziecko tylko z powodów technologii dzisiaj jest uzależnione od matki. Ale na pewnym etapie rozwoju technologii medycznej nie będzie. I co to znaczy, że wtedy stanie się człowiekiem, bo się technologia rozwinęła?
Panie mecenasie, powracamy rzeczywiście do zasadniczej sprawy tej przyrodzonej, niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Także polska konstytucja rzeczywiście tę wartość bardzo mocno podkreśla i także Trybunał Konstytucyjny odniósł się do tej przesłanki.
Ja się nie dziwię, że się odniósł, bo to też jest oczywiście taka trochę mitologia stosowana przez lewicę, że jeżeli jest napisana przyrodzona, to godność przysługuje tylko tym, co się urodzili. Ja już przypominam, że osoby, które są powołane do życia wskutek tykarskiego cięcia formalnie nie przechodzą porodu. No więc co z nimi? Do absurdu byśmy sprowadzili sytuację, że im godność nie przysługuje. Ale to jest ten przykład przeprowadzenia ciąży w inkubatorze całej. Tam nigdy może nie być nigdy porodu. To nie zmienia faktu, że płód ma tę przyrodzoną godność. To jest troszeczkę może anachroniczny termin, taki jakbyśmy go interpretowali wprost, ale wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, że to nie może być godność, która jest warunkowana innymi jakby cechami niż to, że ja jestem człowiekiem. Po prostu jestem człowiekiem, mam godność. To o to chodzi w tym sformułowaniu. I niezależnie od etapu rozwoju. Oczywiście jest bardzo duży problem dotyczący tych bardzo ciężkich wad genetycznych, tych bardzo ciężkich chorób tych dzieci, ale jeszcze raz powtarzam, to, że ktoś jest bardzo chory, nie zmienia faktu, że ma przyrodzoną godność, bo ja się mogę pochorować będąc dorosłym człowiekiem i to nie odbiera mi godności, nie zmienia faktu, że jestem człowiekiem. To, że mogę doznać jakiegoś bardzo poważnego wypadku, nie zmienia faktu, że ja jestem człowiekiem i to samo dotyczy dziecka, które ma po prostu chorobę w łonie matki. Ono nie przestaje być z tego powodu, że jest chore, człowiek. Problem jest jeszcze jednego rodzaju i to tych świadectw w internecie też zwłaszcza można dużo znaleźć, jak ktoś sobie ten trud by zadał, że badania, które mają wskazywać na rzekome nieodwracalne wady płodu bardzo często okazują się błędne. To znaczy, nagle się okazuje, że to dziecko rodzi się zdrowe, a miało mieć rzekomo jakieś wady, które wykluczą jego przeżycie po porodzie. To wynika moim zdaniem z dwóch rzeczy. Po pierwsze, nie ma badań nieomylnych. Po drugie, my tak naprawdę uzurpujemy sobie bardzo często posiadanie wiedzy o wszystkim jako ludzie. I my uważamy, że wiemy wszystko, jak przebiega ciąża, jak przebiega cały proces rozwoju człowieka, a tak naprawdę nie jesteśmy w stanie mózgu zbadać do tej pory, jak on funkcjonuje. I nie bierzemy pod uwagę tego, że po prostu możemy czegoś jeszcze nie wiedzieć o procesie przebiegu ciąży, który może mieć po prostu jakieś mechanizmy, które powodują, że pewne rzeczy się naprawiają. To jest też znane zjawisko, że często są pewne wady, które są wykrywane na pewnym etapie, a później się okazuje, że tych wad nie ma, bo one zniknęły dlatego, że natura spowodowała, że to środowisko jak gdyby w łonie matki jest najbardziej optymalne do rozwoju płodu i pewne rzeczy są po prostu korygowane na późniejszych etapach. Nie jesteśmy na tym etapie rozwoju wiedzy medycznej, żeby, mówię, pewne rzeczy kategorycznie stwierdzać, a takie prawo się niestety uzurpuje. I to są tego konsekwencje. Godność człowieka natomiast jest wartością, która sytuuje cały porządek prawny, to znaczy cały system praw człowieka jest taką próbą normatywnego wyrażania godności człowieka i on jest wręcz wtórny wobec tej godności. Godność jest źródłem wszelkich praw jednostki. Jest takim wyrazem ochrony jej człowieczeństwa i ma ona wyraz konstytucyjny w Polsce. I bez zmiany konstytucji, czyli de facto uchylenia ochrony godności, byłoby po prostu niemożliwe doprowadzenie do aborcji i w świetle oczywiście polskiej konstytucji. I też trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to też będzie taki argument podnoszony bardzo często, że prawa człowieka, międzynarodowe trybunały, Trybunał w Strasburgu wypowiedział się w sposób jednoznaczny, wypowiada się o tak w sposób jednoznaczny, że w ramach tak zwanej koncepcji marginesu oceny to sędzia krajowy decyduje o tym, które dobro ma pierwszeństwo. Czy prawo do życia płodu, bo Trybunał w Strasburgu nie odważył się nigdy napisać, że to jest prawo do życia człowieka, bo wtedy by nie było żadnej dyskusji dalszej, bo Trybunał musiałby wtedy orzec, że każda aborcja jest nielegalna. Więc mówi, że prawo do życia płodu tworzy takiego potworka legislacyjnego. Może mieć pierwszeństwo przed prawem do prywatności bądź zdrowia kobiety, albo może mieć pierwszeństwo prawo do prywatności bądź zdrowia kobiety przed prawem do życia płodu i decyzja należy do Sądu Krajowego. Nie ma czegoś takiego jak prawo do aborcji. Jak ktoś mówi, że istnieje prawo do aborcji, nie rozumie, czym jest konstytucja prawa podmiotowego.
Przepraszam, panie mecenasie, to właśnie jest w ostatnim czasie bardzo mocno podejmowany argument przez środowiska feministyczne, przez środowiska lewicowe, które po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego wyszły na ulicę i protestują, no właśnie broniąc rzekomo praw człowieka, broniąc swojego rzekomego prawa do aborcji.
Znaczy to wynika z braku edukacji. No jak ktoś broni czegoś, czego nie ma, no to broni czegoś, czego nie ma. No nie ma czegoś takiego jak prawo człowieka do aborcji. Nie ma takiego aktu normatywnego międzynarodowego w jakiejkolwiek konwencji, który by o takim prawie mówił. To wynika z prostej rzeczy. Każdy, kto się zajmuje prawami konstytucyjnymi, prawami człowieka, wie, że mają one charakter praw podmiotowych. I konstrukcja prawa podmiotowego wyklucza istnienie prawa podmiotowego do aborcji. Prawem podmiotowym, które może chronić kobieta, może być jej prawo do prywatności i prawo do jej zdrowia. Do prywatności w tym znaczeniu, że może sobie kształtować swoje życie prywatne w ten sposób, że chce bądź nie chce mieć dziecka, a do zdrowia, no, że jej zdrowie uzasadnia to, żeby dokonać aborcji. I z tych dwóch praw podmiotowych wywodzi się prawo do aborcji, ale ono nie jest samoistym prawem. Jest środkiem do realizacji tych dwóch praw człowieka. I oczywiście, jeżeli my popatrzymy na to w ten sposób, że ja mam prawo kształtować swoje życie prywatne w ten sposób, że chcę albo nie chcę mieć dziecka. Z drugiej strony postawimy na szali prawo do życia człowieka, to odpowiedź wydaje się oczywista. I wyłącznie tak naprawdę prawo do zdrowia, no i do życia, którego konsekwencją jest też, źródłem chronienia zdrowia jest to, że jest prawo do życia, prawda? Jest to, że aborcja dotycząca ratowania życia kobiety jest legalna. Ale jest legalna także dzisiaj w Polsce. Trybunał Konstytucyjny, jeszcze raz powtarzam, orzekał tylko jednej z trzech przesłanek. Dwie pozostałe zostały w systemie prawnym. I jeżeli ciąża zagraża życiu matki, absolutnie legalna jest aborcja. Ale to jest też zgodne z nauczaniem Kościoła, no, tak zwane działanie o podwójnym skutku, prawda, że ratując zdrowie matki, nie mamy innego wyjścia niż podejmując czynności terapeutyczne, którego niestety skutkiem będzie to, że dziecko nie przeżyje, ale no, to jest klasyczne działanie o podwójnym skutku, gdzie ratujemy po prostu życie jednego człowieka i nie mamy innego wyjścia po prostu niż poświęcenie tego drugiego życia, do które przy dzisiejszym jeszcze raz rozwoju medycyny wiadomo i tak by samodzielnie prawdopodobnie nie przeżył. Więc to jest z punktu widzenia także etycznego, moralnego dopuszczalne i także z punktu widzenia prawnego. Prawo do aborcji, które miałoby polegać na tym, że ja mogę zabijać innego człowieka, bo mam taką fantazję, no delikatnie rzecz ujmując, wymyka się cywilizacji europejskiej i wartościom, które tak naprawdę i chroni Konstytucja, i chroni Unia Europejska, i chroni Europejska Konwencja Praw Człowieka. Ja przypomnę tylko, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka tak naprawdę, czy się to komuś na lewicy podoba, czy nie, została w dużej mierze przygotowana przez katolików, jeżeli się prześledzi dokładnie historię tego aktu normatywnego. I ona jest przysiągnięta antropologią katolicką, chrześcijańską. Ona jest niezmienna w tym zakresie. To nie jest coś, co jest, jak gdyby powstało teraz. Nie, w czasie, kiedy była pisana Powszechna Deklaracja, antropologia w tym zakresie była taka sama.
Panie mecenasie, powrócę do protestów od czwartku po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Na ulicach naszych miast odbywają się różnego rodzaju protesty organizowane przez środowiska feministyczne, liberalne, lewicowe, ogromna eskalacja agresji, ale także zakłócanie mszy świętej, nabożeństw, dewastacja kościołów, także ataki na osoby, które przechodzą ulicami naszych miast. Jak my jako ludzie wierzący w tej całej sytuacji powinniśmy się odnaleźć, bo po raz kolejny są deptane nasze świętości, nasze wartości, to co przecież jest w rzeczywistości fundamentem powstania państwowości polskiej, chrześciaństwo.
Ja się odniosę do takiego filozofa węgierskiego, Billy von Wosza. On powiedział, że człowiek wierzący ma na tyle dużą przewagę nad ateistami, że on nie musi prezentować swojej wyższości wynikającej z religii. Bo już ma tą przewagę. I to jest dobra droga. Dobra droga dlatego, że ta agresja ma jakieś źródło. Ta agresja ma źródło w tym, że te poglądy są wewnętrznie sprzeczne. I każdy człowiek w naturze swojej ma takie coś, że rozumie dobro, rozumie dobro od zła. Że ocenia rzeczywistość według logiczności. Sam dla siebie. Ja nie mówię tym, co prezentuję na zewnątrz, bo to, co prezentuję na zewnątrz, to często jest gra z różnych powodów, ale sam dla siebie. I z jednej strony te wszystkie organizacje lewicowe mają miłosierdzie dla karpia na Wigilię, a z drugiej strony nie mają, nawet jak traktują to jako płód, nie mają miłosierdzia dla płodu. I oni rozumieją sprzeczność tego wszystkiego. Oni rozumieją, że chronimy zwierzęta futerkowe, bo mamy wobec nich miłosierdzie i mamy, patrząc z ich perspektywy, to coś w brzuchu matki i tu nie mamy miłosierdzia. I człowiek w naturze swojej widzi tą sprzeczność i reaguje agresją, bo nie może sobie sam sobie z tym poradzić, z taką sprzecznością poglądów, które prezentuje na zewnątrz. I ta agresja bierze się z tego, z pogubienia. I trzeba na tych ludzi popatrzeć jako pogubionych. I oczywiście trzeba też popatrzeć na to, że niestety są wykorzystywani. To znaczy, jakby się z takim człowiekiem, który jest na tym marszu, spotkać i z nim porozmawiać, to by się okazało, że on jest przekonany, że w Polsce zabroniono w ogóle aborcji, że zabroniono badań prenatalnych, że aborcja będzie karana, że kobiety, które dokonają aborcji, będą szły do więzienia. No taka mitologia, która jest zupełnie oderwana od rzeczywistości. Ktoś to wykorzystuje, tą naiwność tych osób. Z celów politycznych wiadomo, że to są protesty. Nieważne, co by się działo, proces przeciwko PiS-owi jest protestem przeciwko PiS-owi. Osoby, które biorą w tym udział, to jest stały team, który bierze w tym udział i niezależnie, jaki to byłby proces, czy on będzie przedsiębiorców dotyczył, czy on będzie dotyczył aborcji, czy, nie wiem, produkcji jabłek, co byśmy nie wymyślili, to będzie ta sama ekipa. To jest po prostu rozwiązanie pewnego rodzaju polityczne. No w dobie pandemii ktoś za to będzie musiał ponieść kiedyś moralną i nie tylko moralną odpowiedzialność, że tak to jest rozgrywane. A my jako osoby wierzące, no oczywiście my jesteśmy chronieni przez kodeks karny. To, co się stało w Poznaniu, w katedrze, jest oczywistym przestępstwem dla każdego prawnika, bo przerwano mszę, przerwano w ten sposób, że nawet celebrans musiał ją przerwać, bo ja przypomnę, że ochronie uczuć religijnych z artykułu 195 kodeksu karnego nie podlega tylko ochrona duchownego, który sprawuje jakieś tam uroczystości religijne, ale także odbiorców tych uroczystości. To znaczy, jak mi ktoś przeszkadza w uczestnictwie we mszy świętej, to też popełnia przestępstwo. Więc takie też pomysły, jak ktoś tam miał, a będziemy stali cicho w kącie i pokazywali transparent, też rozprasza te osoby, które biorą w tym udział i też stanowią przestępstwo. Jeżeli ktoś się zdecyduje na zawiadomienie o takim przestępstwie i powie, że mu to utrudniało czynny udział w nabożeństwie, prawda? To jest chronione oczywiście przez kodeks karny i słusznie, dlatego że my nie możemy w debacie publicznej oczywiście doprowadzać do eskalacji tej debaty publicznej w taki sposób, że będziemy pozwalali na agresję taką czy werbalną, czy organizacyjną wobec zgromadzeń religijnych, bo do czego nas to doprowadzi? No my dojdziemy do sytuacji takiej, że związki zadania będą sobie przeszkadzać w wykonywaniu swoich czynności, bo my się nie zgadzamy teologiczno-doktrynalnie z czymś, co wyznaje jakiś inny związek wyznaniowy. No to nie na tym może nie na tym ma polegać. Jest swoboda wypowiedzi, jest swoboda pokojowych, prawo człowieka do pokojowych zgromadzeń, ale pokojowych. No te hasła, które są tam głoszone, wykluczają pokojowych. Jak wykluczają pokojowość, to wykluczają ochronę. Tym ludziom się robi krzywdę, bo oni są przekonani, że korzystają z prawa człowieka. Nie korzystają, bo te zgromadzenia z natury przy takich hasłach przestają być pokojowe w rozumieniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Policja ma prawo użyć siły przy takich demonstracjach zgodnie z Konwencją Praw Człowieka. A ci ludzie są przekonani, że oni realizują jakieś nie wiadomo jakie wartości, ale mówię, oni są wykorzystywani i to trzeba, po chrześcijańsku to trzeba zrozumieć. To nie są ludzie, którzy są źli, oni przychodzą tam, bo są wprowadzeni w błąd. Dlatego też jest rola mediów, żeby pokazywać, jaka jest ta rzeczywistość, pokazywać tę drugą stronę, mówić o tym, co rzeczywiście zrobił Trybunał Konstytucyjny i dlaczego. Że bronimy słabszego, że proszę, jak macie miłosierdzie nad zwierzątami futerkowymi, bądźcie konsekwentni. Bądźcie konsekwentni. To trzeba im pokazywać, żeby dotrzeć do tego człowieka, bo skrytykować, zaatakować teraz jest łatwo, tylko to nie jest coś, co nas cechuje. My, chrześcijanie, zawsze polegali na tym, że fides et ratio, wiara i rozum. Rozum. Po naszej stronie jest logika i rozum. Argumenty normatywne, argumenty biologiczne, medyczne, genotyp tego dziecka. No wszystko, co możemy użyć, trzeba używać w debacie publicznej, żeby pokazać błędność tamtego rozumowania, żeby nie pozwalać wykorzystywać tych osób, bo do nich, mówię, trzeba podejść w taki, moim zdaniem, absolutnie spokojny sposób, absolutnie ze zrozumieniem też dla ich godności, dlatego że oni, my wiemy, że nie mają racji, ale no nie możemy polegać na tym, że będziemy ich w tę samą metodą traktować, bo nigdy chrześcijaństwo na tym nie wygrało, a zawsze wygrało na tej drugiej postawie. Ona jest trudniejsza, ale moim zdaniem, zresztą nie tylko chyba moim, lepsza.
Panie mecenasie, będziemy powracać do tych zagadnień, bo na pewno kolejne dni będą przekazywały nam kolejne emocje związane z tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan dr Michał Skwarzyński, mecenas, specjalista do spraw praw człowieka, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.